Nie całujcie papieru ściernego.
Nie, yeah, tylko ten mięciutki.
Droga publiko, serdecznie witamy w gorących krzesłach, a może raczej powinienem powiedzieć gorących krzesłach wieczorową porą, bo po raz pierwszy od nie wiem ilu miesięcy, jeśli nie lat, nagrywamy to po zmroku.
Krzysiek mnie obudził w środku nocy, żeby gadać o jakichś gierkach komputerowych, nie wiem co to jest.
Dokładnie tak. Cześć, ja jestem Krzysiek Saran, a przy drugim mikrofonie jest Ania Niszewska.
Cześć, cześć.
A to są gorące krzesła, konkretnie 54 odcinek tegoż podcastu, który nagrywamy głównie ze względu na mój krowi upór, bo powiedziałem, że będą co miesiąc, a kwiecień się kończy. A poważnie, nie mamy dzisiaj jednego tematu nadrzędnego tego odcinka, więc to będzie raczej takie tradycyjne, w co tam ostatnio gramy, co dla mnie jest takim... Nie chcę powiedzieć, że irytującą kwestią, ale po prostu czuję, że zaczynam się powtarzać, bo ja ciągnę Shadow Gambit, Midnight Suns i Baldur's Gate 3 od zeszłego roku. To są te trzy gry, w które wciąż zamierzam wbijać dalej czas. Akurat ostatni miesiąc spędziłem praktycznie wyłącznie w Shadow Gambit i horyzont jest na horyzoncie. Nie, to nie ma sensu. Cel tej podróży, stały load jest na horyzoncie. Bo sprawdziłem w internecie i wydaje mi się, że zostało mi już tylko 6 misji. To jest osiągalne. A potem są jeszcze dwa pakiety DLC, które jak kupię, to będzie 12 dodatkowych.
Te 12 dodatkowych misji to jest ile godzin rozgrywki?
Wiesz co, trudno powiedzieć, bo Shadow Gambit ma inną konstrukcję od poprzednich gier Mimimi, gdzie jakby wiedziałem, że jak zaczynam misję, to piszę się na jakieś 2 godziny, a tutaj wracasz wielokrotnie na te same mapy, żeby wykonywać tam inne misje, ale te misje są takie dużo mniejsze, jakby w ramach jednej misji nie musisz przejść z jednego końca wyspy na drugi, tylko tak naprawdę zwiedzasz sobie 1/4 maksymalnie, więc one potrafią być dość krótkie. Ale więcej o Shadow Gambicie będę chciał powiedzieć, jak w końcu grę skończę. Więc to jestem ja i po prostu, ponieważ raz na parę tygodni czuję pewną irytację tym, że gram i niczego nie kończę, to wtedy wrzucam sobie jakąś mniejszą gierkę. I o jednej z nich będę chciał dzisiaj powiedzieć. Ale najpierw, czy chciałaś poruszyć jakieś newsowe kwestie szybko?
Wiesz co, tak bardzo, bardzo pokrótce.
Przeszło?
Bo nie, jakby wiem, że nie jesteśmy podcastem newsowym, bo odcinki są raz w miesiącu, ale tylko chciałam zaznaczyć parę kwestii. Drodzy fani Darkest Dungeon, których jest tutaj 5 na naszej widowni razem ze mną, będzie wychodził nowy dodatek do drugiej części, darmowy dodatek, który jest gigantyczny i który chyba trochę będzie przybliżał mechanicznie drugą część do pierwszej, takiej, że...
Znaczy, muszę powiedzieć, że Red Hook mi bardzo tym zaimponowali, że tak wielki dodatek, który wprowadza zupełnie nowy tryb rozgrywki, jakby kompletnie poboczny do tego, jak właściwie się gra w Darkest Dungeon 2,
tak,
i daje to jako darmowy patch, to jest niesamowite.
Jestem właśnie, zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że ulegli w końcu fanom, którzy się bardzo czepiali tego, że w drugiej części nie mamy takiej wioski, którą możemy ulepszać, jakiegoś takiego huba, do którego wracamy i tam się doskonalimy, huba. Czy może to był ich plan od początku, tylko jakby nie mogli tego mówić fanom, że ej, uspokójcie się, zrobimy to za 2 lata, coś w tym stylu, bo to by mogło tylko pogorszyć te reakcje. Zresztą oświadczyli ostatnio, że w wakacje pojawi się wersja Darkest Dungeon 2 na PlayStation, a to był główny komentarz, który wszyscy powtarzali po prostu pod każdym postem, o czymkolwiek tylko ten post byłby na jakimś Facebooku, na Twitterze czy YouTubie, to pierwszy komentarz to zawsze było PlayStation when, albo Xbox when, więc w końcu mamy odpowiedź na to, kiedy będzie PlayStation, będzie to w wakacje. No ale ten dodatek dochodzi. Ludzie spekulują jeszcze, że będą, że dojdą nowe regiony, po których można się poruszać w tej grze. Właśnie dzięki temu, że jest dodatek, który opowiada o poruszaniu się po regionach, więc może będzie ich jeszcze więcej. Inni mówią, że pewnie ten region będzie w DLC, żeby razem z tym darmowym dodatkiem wypuścić coś, co rzeczywiście jakby znowu im przyniesie profit z tego wszystkiego.
To byłoby sprytne, no bo też trudno, jakby oczywiście znajdą się ludzie, którzy będą narzekać, ale jakby narzekanie jest wyjątkowo wyjątkowo głupie, kiedy otrzymujesz ogromny obiad za darmo i każą ci zapłacić za popitkę.
Dokładnie tak. No, więc jakby jestem dobrej myśli, nie mogę się doczekać.
Znaczy, ja byłem pod ogromnym wrażeniem Darkest Dungeon 2 i gra mi się bardzo spodobała na 25 godzin. Odkąd nagraliśmy odcinek, wróciłem do niej może raz na jedną, dwie sesje, ale to Kingdom mnie zaintrygowało. Jak się ukaże, to myślę, że odkurzę tę pozycję.
Wiesz co, myślę, że mogłoby ci się teraz spodobać, chociaż nie, bo ty nie przeżyłeś całej gry, aczkolwiek w ostatnim update'cie...
Drugiego aktu nie mogłem skończyć.
A, no, that's fair, to jest jedno z trudniejszych aktów. W ostatnim update'cie dodali usprawnienia do rozgrywki dla osób, które przeszły już grę i które nie mają w niej co robić. I teraz dodali
tyle rzeczy... Godzin zaczynają się nudzić, wiem, tak, znam tak, taką jedną.
I wróciłam do grania i w tym tygodniu chyba wbijam kolejne jakieś 20 godzin czy coś, bo ta gra mnie po prostu strasznie ciągnie. Dodali to, że możesz spożytkować swoje świeczki, które zbierałeś w trakcie podróży. Jak miałam odłożonych jakieś 4000 na koniec, czy jak ostatnio grałam, to widziałam, że miałam 4000 i teraz te świeczki możesz używać przed wyruszeniem na podróż, żeby wylosować losowe przedmioty, które będziesz miał na samym starcie, żeby zmienić nawyki postaci, czyli jeśli wylosował ci się jakiś bardzo zły, słaby nawyk albo bardzo słaby, dobry nawyk, to możesz to sobie wymienić. A ponadto możesz korzystać ze świeczek.
To jest bardzo fajna opcja, bo pamiętam, że na to narzekałem, że tego nie można rerollować.
Tak, dokładnie. Tylko no właśnie tutaj jest ten downside, że ta opcja pojawia się dopiero, kiedy przeszedłeś całą grę i te świeczki już nie mogą być spożyte na żadne ulepszenia ołtarzu tej nadziei na początku. Myślę, że mogliby to umożliwić, zanim się ulepszy do końca.
Też ten, tak myślę. Jako autor tego zażalenia też tak myślę.
więc może to poprawią, zobaczymy. W każdym razie jestem bardzo zadowolona z tym jakby gdzie idą i I'm excited. Zobaczymy, co będzie dalej. Chyba miałam jeszcze jakiegoś newsa. Chyba a propos Hadesa dwójki, że wypuścili w końcu próbny gameplay, w sensie próbny tam experimental i pojawiły się już nowe portrety postaci. Są śliczne, aczkolwiek te z jedynki bardziej mi się podobały, ale to może być po prostu jakby personalna opinia na temat tego, które designy są lepsze. Aczkolwiek Afrodyta ma ten sam makijaż co Ares w pierwszej części and I love them. To są jedne z moich ulubieńszych postaci, więc jakby cieszę się, że znowu je tam łączą jakoś. I nie mogę się doczekać. Ponoć otwierają betę wkrótce dla różnych osób, żeby zagrały i przetestowały, więc myślę, żeby się do tego zapisać, bo...
Czekaj, ale teraz już ludzie w coś grali.
Tak, bo chyba już otworzyli, tak, tylko że czasami
te... kolejnej fali bety, tak?
Tak, te bety przychodzą w falach. Zresztą też byłam w becie do Darkest Dungeon 2, więc... Też nie, jakby są różne teamy, które zajmują się różnymi update'ami i tym podobne. No dobra, ale tylko chciałam powiedzieć, że dwie z moich jednych z najbardziej ulubieńszych gier dostają update'y. A propos moich ulubieńszych gier, nie wiadomo kiedy to wyjdzie, bo to jest bardzo niszowa gra, oni mają bardzo mało kasy i bardzo mały team, ale wychodzi kolejna część do Pathologic. Mówiąc część, mam na myśli...
Pathologic 3, czy...?
Nie, Pathologic Bachelor. To jest po prostu fragment drugiej części, bo w Pathologic są trzy główne postaci i w tej oryginalnej wersji Pathologic z 2000... przepraszam za przekleństwo. Nie wiem, czy możemy przeklinać gorących krzesła, ale są takie gorące, że czasami
po
trzeba.
Po zmroku? No, to byłoby dziwne, gdybyśmy tego kurczę nie robili.
A, no tak, wiadomo.
Przepraszam, chciałem powiedzieć kurde.
No, to mocne słowo. W każdym razie ta pierwsza część z 2005 czy 2003, nie pamiętam którego roku, ona ma trzy postaci, którymi możesz grać. No a w drugiej części gramy tylko jedną postacią, bo...
No, i dodają drugą postać, tak?
Tak. Nie mogę się doczekać, bo... No, ja kocham tę grę. Jakby to jest absurdalne, jak bardzo niszowa i trudna i męcząca i frustrująca ona jest, ale jak ma dobrą historię i naprawdę robią strasznie ciekawe rzeczy. Po prostu ten stepowy, syberyjski, znaczy w sumie nie wiem, czy to jest Syberia stricte, ale to jest gdzieś w Rosji. Ale ten mistycyzm mnie tak ciągnie do tego. Jest tak dobrze napisana ta gra, ma tak dobre arty. No, Więc to wychodzi wkrótce. Nie wiadomo kiedy, bo tak się trochę kitrają po kontakt z datą, bo nie chcą deklarować, co jest zrozumiałe. Ale tak, jeśli ktokolwiek czeka na Pathologic, to jestem z wami w tym bagnie. Zobaczymy.
No dobra, to chyba zamykamy segment newsowy. Mm-hmm. To w takim wypadku pierwszą z dwóch gier, o których chcę dzisiaj powiedzieć, jest Open Roads. I to jest, nie będę ukrywał, to jest Walking Simulator. To jest Walking Simulator ze szlachetnym rodowodem, bo zrobiło go studio Asterisk, przypis, będzie przypis, ale w dużym uproszczeniu zrobiła go część ludzi, która robiła Gone Home, czyli jedną z tych gier, które jakby doprowadziły do wybuchu popularności gatunku złośliwie nazwanego symulatorami chodzenia.
Które uwielbiamy personalnie. Znaczy,
przypis wygląda w skrócie tak, że Fulbright Studio, które zrobiło Gone Home i potem Tacomę, jeden z założycieli studia był Steve Gaynor, który podobno bardzo brzydko się zachowywał i odepchnął od siebie większość swoich pracowników. Nie będę się teraz wdawał w to, kto co powiedział, kiedy i tak dalej. Puenta jest taka, że Annapurna, wydawca Fulbright, stwierdziło, że poprze pracowników studia, a nie Steve'a Gaynora. Fulbright wciąż istnieje jako studio. Składa się teraz tylko ze Steve'a Gaynora, a przynajmniej tak twierdzi Wikipedia. Natomiast reszta pracowników, która pracowała nad Open Roads, założyła własne studio, nazywa się Open Road Studio i pod tym szyldem wydali Open Roads jakby z pełnym poparciem Annapurny. Tyle historia powstania. Samo Open Roads jest bardzo prostą, ale bardzo sympatyczną historią. Mamy dwie bohaterki, przy czym wcielamy się w młodszą z nich. To są Tess i Opal. Tess to córka, Opal to matka. Mamy wczesne lata 2000. I dopiero co zmarła babcia Tess, matka Opal, która była autorką poczytnych porad w jakimś miejscowym czasopiśmie, ale mogła doradzić sobie, żeby nie brać potrójnego długu hipotecznego, bo teraz bank zabiera dom, więc Tess i Opal nie wiedzą, gdzie będą mieszkać, sprzątają dom. Zresztą bank zlicytował już wszystko, co do babci należało, więc one teraz tylko sprzątają rzeczy, których nikt nie chciał kupić za pół darmo. No i sprzątając te rzeczy, znajdują skrytkę, w skrytce walizkę, jakieś zdjęcia, jakieś listy i jakieś sugestie co najmniej romansu sprzed pół wieku, w który babcia była uwikłana.
Babciu.
No i trochę, żeby... Tess jest 16-latką, Opal ma 50 lat, więc to jest ten taki moment, może nie nastoletniego buntu, ale na pewno jest to trudny moment w ich życiu. Ich relacja jest dobra, ale nadszarpnięta, więc obie stwierdzają, że to w sumie jest okazja, że hej, ruszymy tym tropem, zobaczymy, czego dowiemy się o babci, a przy okazji spędzimy wspólny weekend i może będzie miło. I prawda jest taka, że jest miło. Znaczy, to jest nadszarpnięta relacja, ale gra jej nie testuje jakoś bardzo. Tam są może ze dwa momenty, kiedy są podniesione głosy i jakaś poważniejsza kłótnia. Prawdy wychodzą na jaw, bohaterki sobie mówią rzeczy i ostatecznie jakby... No nie będę mówił, jak się kończy oczywiście, no ale widzieliśmy te filmy, tak, jakby... Rzecz w tym, że tytuł od razu ci sugeruje, że to jest kino drogi, podczas gdy to jest, widzisz, walking simulator, tak? Chodzimy. Do czego zmierzam tym grubym i niczwiszytym żartem? Eksplorujemy miejsca z przeszłości, znaczy domek letniskowy, w którym Opal spędzała wakacje, kiedy była mała, ze swoją mamą. Eksplorujemy... No nieważne, dosłownie trzy miejsca. Eksplorujemy trzy miejsca przez całą grę. Pomiędzy nimi są sekwencje w samochodzie, ale to nie jest tak naprawdę kino drogi, bo to jest pełny walking simulator również pod tym względem, że w miejscach, które eksplorujemy, nie ma ludzi. Nawet ta matka, która nam zawsze towarzyszy, ona jest tylko wirtualna. Znaczy my się poruszamy w pełnym 3D i kiedy wchodzimy w interakcję z jakimś przedmiotem, zawsze jest opcja zawołać hej mamo i wtedy jest dialog z matką, ale matka nie istnieje fizycznie w świecie gry. Natomiast jest bardzo fajny chwyt, gdzie te przestrzenie, które eksplorujemy, są zrealizowane w pełne 3D, realistyczna grafika i tak dalej. Natomiast Tess i Opal są rysowane. To jest dwuwymiarowy art, kilka klatek, nie nazwę ich animacji, po prostu kilka obrazków pokazujących różne stany emocjonalne, ale są ślicznie narysowane, a przede wszystkim są rewelacyjnie zagrane. I tutaj dochodzimy do clou tej, nazwijmy to, recenzji. To jest prosta gra, ta fabuła jest ok, ale nie jest nadzwyczajna. Ich relacja jest dość schematyczna. Dialogi są fajne. Jest bardzo fajnie napisane, bo to nie jest taka typowo filmowa nastolatka, która jest mądrzejsza niż po prostu wszystkie nastolatki, jakie kiedykolwiek żyły na świecie i ma bardziej cięty dowcip. Teraz jest w miarę naturalnie napisana i to jest spoko. Natomiast dziewczyny są zagrane odpowiednio przez Kerry Russell gra Opal, a Tess gra Caitlin Dever. Caitlin Dever grała ofiarę w znakomitym serialu Unbelievable z Toni Collette, jedną z ofiar gwałciciela, a teraz będzie grała w drugim sezonie Last of Us, bodajże Abby. No ale jeszcze go nie ma, więc jeszcze nie może się jej znać z tej roli. No a Kerry Russell gra od 10-leci, gra w różnych rzeczach. Prawdopodobnie najgłośniejszym tytułem, przez jaki się przewinęła, niestety było Rise of Skywalker, w którym grała Zori Bliss, dawną znajomą Poe Damerona. I czemu to jest moja ukochana franczyza? Te imiona są takie głupie.
Właśnie zobaczyłam arty, jak wspomniałeś, że są bardzo ładne i to prawda. Jest ten coś,
są bardzo
jest
ładne.
Coś ślicznego.
I to jest, szczerze mówiąc, cała moja recenzja. Jakby to nie jest skomplikowana historia, to nie jest skomplikowana gra, no bo dosłownie chodzimy, klikamy na przedmiocie, wołamy mamę, ale dialogi są porządnie napisane, natomiast są zagrane rewelacyjnie. Także naprawdę po prostu dla występu tych dwóch aktorek warto. A całość jest też miniaturką, w sensie to jest gra na 3 godziny maksymalnie. I to naprawdę wszystko.
No i bardzo ładnie. Może zagram, bo powiem ci, że te arty naprawdę mnie wciągnęły w to.
Znaczy, one dosłownie mają po 5 klatek każda swoich stanów emocjonalnych.
Widzę właśnie tu jeszcze jakieś zdjęcia są rysowane jakby z życia tych
postaci. No tak, tak. Jeszcze jak znajdujemy zdjęcia rodzinne, to one też są narysowane.
Bardzo fajne. Fajna polecajka. Wezmę ją sobie. Możliwe, że kiedyś jeszcze o tym pogadamy. A chyba teraz moja kolej, jeśli chodzi o...
Proszę bardzo, możemy się tak wymieniać.
No, ty masz chyba dwie, więc ja mam jedną. Chociaż
przewaga liczebna.
Dobrałam się jeszcze do paru gierek, bo były na Epic Games Store za darmo. The Big Con. Nie wiem, czy kojarzysz. To jest taka gierka... To nie jest Walking Simulator, bo jest tam więcej, ale tam się dużo chodzi. Jesteś nastolatką, która żyje razem ze swoją mamą w sklepie, to oczywiście w latach 90., gdzie wypożyczają kasety wideo i dowiadujesz się, że zagraża temu małemu przedsiębiorstwu zamknięcie, ponieważ twoja mama popadła w długi.
Przepraszam, wszedłem właśnie na Steama i kojarzę tę grę, przewinęła mi się przez radę, jakby staram się jednym okiem śledzić właśnie segment indie, nazwijmy to, przygodówek.
To leć na Epika, bo jest za darmo chyba jeszcze w tym tygodniu, jeśli się nie mylę. W każdym razie dowiadujesz się o tych długach i miałaś, bo tą grasz główną bohaterką, pojechać na obóz i grać tam na tubie, czy saksofonie, czy jakimś innym niszowym instrumencie dętym, ale postanawiasz zamiast tego zacząć okradać ludzi, żeby zebrać kasę na utrzymanie sklepu swojej mamy. To jest humorystyczna gierka, która ma poważniejsze elementy, które są bardziej w domyśle i jakby nie bierze się do końca na poważnie. Jest bardzo uroczo narysowana, w dość minimalistycznym, bardzo kolorowym stylu do takiego stopnia, że czasami bolą mnie oczy od tego, jak intensywnych kolorów tam używają. I oczywiście wszystko w tej estetyce lat 90. Bardzo, bardzo funky, bardzo sarkastyczne rzeczy mówi każda postać oczywiście. Bardzo barwne, polecam.
Przepraszam, ja się wstrzelę, bo chcę polecić nie grę, a stronę o grach, z której korzystam, żeby śledzić tego typu tytuły. Nazywa się Buried Treasure, zakopany skarb. Jest to nie do wygooglania, a ponieważ nie potrafię zapamiętać jej adresu, więc zawsze wpisuję Buried Treasure John Walker. John Walker był jednym z założycieli, jeśli dobrze pamiętam, Rock Paper Shotgun. Teraz jest freelancerem, czasami robi dla Kotaku. Natomiast kilka lat temu założył własnego bloga Buried Treasure, w którym zajmuje się wyłącznie indie, jakby przyświeca mu cel, żeby pisać o grach, o których nie pisze nikt inny, co jest bardzo proste, bo jakby gry indie, nawet znakomite gry, potrafią kompletnie przepaść. Więc ja tam regularnie zaglądam, co niestety kończy się tym, że mam na wishliście, wiesz, 30 tytułów w rodzaju Perfect Tides i tak dalej, Scarlet Hollow, w które nie wiem, kiedy zagram. Kiedyś mam zamiar, ale to może minąć wiele lat jeszcze.
Ciekawe, czy te gierki będą nadal istnieć, bo przy tym jak po prostu media jest w stanie jakby zupełnie zniknąć z internetu w takiej legalnej formie, że czasami trzeba, jakby jedyny sposób na dobranie się do jakiegoś filmu albo serialu to jest wypłynięcie na szerokie i niebezpieczne pirackie wody. A szczególnie biorąc pod uwagę, bo dużo ostatnio się mówi na temat tego, że niektóre platformy streamingowe jakby wycofują zupełnie dostęp do rzeczy, które kupiłeś. Tylko, że ty ich nie kupiłeś, bo nie masz tego fizycznie. To jest tylko, masz cyfrowy dostęp do tego. Jeśli platforma stwierdzi, sorry, po prostu wycofujemy to, to jakby nic z tym nie możesz zrobić.
To jeszcze odróżnia platformy streamingowe od jakby platform, które są jednak sklepami internetowymi, jak Steam. Jakby na Steamie, jak kupisz grę, to ona ci zostaje, nawet jeśli gra zostanie wycofana ze sprzedaży, to ty wciąż możesz w nią grać, możesz, jeśli dobrze kojarzę, możesz ją ściągnąć ponownie i tak dalej. Tego Steam ci nie zabiera.
Ale jeśli Steam ci na przykład zablokuje konto z jakiegokolwiek powodu?
No chyba, że Steam ci zablokuje konto, no to wtedy jesteś tysiące złotych do tyłu.
No i to jest bardzo niefajne. Bardzo mi się to nie podoba.
Ktoś powinien coś z tym zrobić.
Nie, tęsknię za gierkami na płytach CD i tym podobne. Okej, ale dobra, nieistotne. Zaczęłam mówić o Beacon, a tak naprawdę chciałam powiedzieć o innej gierce, o grze Thaumaturge, The Thaumaturge, na którą miałam oko tylko od momentu, jak się dowiedziałam, że właśnie Full Steam Fury, to studio, razem ze współpracy z Eleven Beat Studio, wypuszcza to, ponieważ gra się dzieje w naszej jedynej wyjątkowej w Warszawie, w Polsce, więc jest patriotyczny element ku temu. Akcja rozgrywa się w 1905 roku, więc są jeszcze zabory, ale ma swój supernaturalny element, ponieważ gramy głównym bohaterem Wiktorem Szulskim, co jest bardzo zabawne, bo jakby ta gra ma dubbing angielski, ale pojawia się tutaj bardzo dużo polskich nazw, więc w trakcie tego, jak ktoś mówi poprawną angielszczyzną, nagle rzuci imię Grażyna na przykład, więc wybija to trochę z imersji.
Ale to są polscy aktorzy głosowi mówiący po angielsku, czy Anglicy, którzy... Yes, I have been to see my friend Grażyna.
Grażyna. Nie, poprawnie mówią te imiona, przynajmniej póki co, bo nie skończyłam jeszcze grać w tę grę. Strony na internecie twierdzą, że ona ma 20 do 25 godzin. Ja jestem w tym momencie na 11, a nie czuję, żebym była nawet w połowie fabuły tego.
Ale dotarłaś do Warszawy już z tej Syberii.
Tak, jestem w Warszawie od jakiegoś czasu. Nawet ostatnio się pojawiłam na Powiślu.
Ja wiem, że grę zaczyna się nie w Warszawie, bo jakby Thaumaturg jest na moim radarze od pierwszych zwiastunów, bo jakby ta Warszawa pod... carską okupacją. Warszawa czasów rozbiorów od początku wydawała mi się fascynującym settingiem do wykorzystania w tego typu fabule. No i moje największe pytanie jest, czy gra to robi, czy faktycznie eksploruje te różne jakby grupy, które tworzyły społeczność Warszawy początku wieku.
Tak, myślę, że Thaumaturge bardzo dobrze radzi sobie z przedstawieniem różnych stron. Bo jakby Warszawa... W tamtych czasach Warszawa to było całkiem duże i istotne miasto. I jakby tutaj było naprawdę dużo osobistości i różne jakby osoby o różnych narodowościach i jakby nastawieniach politycznych się tutaj pojawiały. I gra bardzo dobrze to oddaje. Szczególnie, że po prostu spotykamy mnóstwo postaci, które mówią w innych językach niż my. Oczywiście często to jest jakby wszystko wiązane tym, że jednak dialogi są po angielsku, ale wcinają się z rosyjskim, z hiszpańskim, z angielskim, co jest zabawne, bo wcinają się z angielskim, kiedy i tak mówią po angielsku, ale niektóre postaci są rzeczywiście z na przykład z Ameryki albo z Wielkiej Brytanii, więc muszą to jakoś jakoś poprawiać. Ale kurczę, jest ogromny urok w tej grze. Na początku byłam bardzo zachwycona, potem miałam takie, mam parę wątpliwości, ponieważ przeszkadza mi parę kwestii, głównie z audio chyba. Z animacją trochę też, ale to da się o tym zapomnieć po jakimś czasie. I potem jak z tego dołka niezachwytu znowu wyszłam na zachwyt, ponieważ zaczynam dostrzegać w tym bardzo duży potencjał. I może dlatego tak mi szkoda kończyć tą gierkę szybciej niż bym chciała, bo jakby da się to przejść 20 godzin, więc pewnie przeszłabym to, gdybym chciała, ale chciałabym się zagłębić w tym bardziej, ponieważ to, jak przedstawiona jest tam ta Warszawa, to, że chodzimy... Może powinnam zarysować w ogóle, kim my jesteśmy, kim jest ten tytułowy Tomaturcz. To jest Tempermanta, czyli osoba, która jest w stanie wyciągnąć jakby emocje, ślady z różnych przedmiotów i na podstawie tego wysnuć wnioski, jak detektyw, tylko że oczywiście te jego umiejętności dedukcji wychodzą poza normalne postrzeganie rzeczywistości, bo jest w stanie odczytać trochę przeszłości z jakiegoś przedmiotu na przykład, albo jakie emocja, czyn, słowo, albo coś tam jeszcze innego jest powiązane z tym przedmiotem, który na przykład dotyka, więc jakby jest w stanie zebrać ślady i na podstawie tego wyciągnąć wniosek, że ten przedmiot należał do kogoś konkretnego, o konkretnej emocji, z konkretnymi intencjami na przykład. Więc gra generalnie jest detektywistyczna, ma troszeczkę, powiedziałabym, że vibe Disco Elysium momentami. To nie jest aż tak klimatyczna gra, a przynajmniej klimatyczna w inny sposób. Na pewno jak pojechałam na to po Wiśle w końcu, bo tam jedna misja mnie tam zaprowadziła, to po pierwsze piękny ma soundtrack. Cała gra ma naprawdę bardzo dobrą muzykę, ale na Powiślu szczególnie na to zwróciłam uwagę. I to, że pierwsza rzecz, którą tam widzimy, jedna z pierwszych rzeczy, które tam widzimy, to, że na wybrzeżu Wisły leżą martwe zwłoki, nad nimi jakby policja rosyjska tam się głowi, jak to się stało i co zrobi z tymi zwłokami, a parę metrów dalej siedzi gościu i ze sztalugą i mówi ci, żebyś się przesunął, ponieważ jest w trakcie malowania tych zwłok i proszę mi nie przeszkadzać. To miał ogromny urok i ogromny klimat i wtedy miałam takie, kurczę, to jest trochę jak Disco Elysium, aczkolwiek Disco Elysium jest po prostu słowem, którego się używa jakby, znaczy dwoma słowami, które się używa skrótowo na to, żeby powiedzieć, że coś ma duży klimat i jest RPG-iem i jest detektywistyczne.
Znaczy w tym momencie jesteśmy blisko tego, żeby Disco Elysium zaczął się nazywać gry, które bardzo bezpośrednio naśladują je mechanicznie, to znaczy kolumna tekstu po prawej, głosy w twojej głowie i tak dalej, bo już kilka się ukazało, a w produkcji jest co najmniej kilka kolejnych. Mm-hmm.
A jeszcze teasują, że będzie kolejne Disco. W sensie obserwuję gościa na Twitterze, który jest jednym z deweloperów i który właśnie stawił ostatnio screena z jak są takie w Disco Elysium są czasami tytuły, że jaki jest dzień, miejsce i godzina i to wstawił i oczywiście internet oszalał, tylko na ile to jest realistyczne, żeby rzeczywiście wypuścić tą grę po tych inbach, które się działy w tym studio.
Znaczy to jest tak. Należy spodziewać się najgorszego i być z najwyżej miło zaskoczonym, jeśli coś faktycznie się uda.
Ale ta gra ma taki ogromny potencjał, tak bardzo bym chciała więcej kontentu z tym. Jestem na takim głodzie właśnie z Disco Elysium i z Pathologic, bo obie te gry mają... One się bardzo mocno zagnieżdżają w serce. I czuję,
ale
że
było o taumaturgu.
Tak, no właśnie, ale wracam do tego, bo czuję, że Tomaturcz też ma na to potencjał. Jakby fakt, że jakby po paru godzinach grania w tą grę miałam takie poczucie, że główny bohater jest moim baby girl, to już dużo mówi o tym, bo jest bardzo, bardzo likable. Fakt, że ponieważ w trakcie fabuły zbieramy różnych salutorów albo salutatorów.
Pokemony.
Nie pamiętam. Tak, Pokemony, tak.
Pokemony.
Tak,
emomony?
Duchy, które się żywią danymi rodzajami skaz i wad i tym podobne. I naszym salutorem albo salutatorem, nie pamiętam jak to tłumaczą, bo ja gram z polskimi napisami, żeby widzieć, czy obserwować różnice w tłumaczeniu. Ale po angielsku mówimy na to chyba właśnie salutator, więc chyba to salutator. No nieważne, w każdym razie naszym salutatorem jest oczywiście szlachcic i upyr i on się żywi skazą dumy. I to jest bardzo fajne, ponieważ wpływa to na nasze kwestie dialogowe. ponieważ wybierając kwestie, które są dumne, w których się unosimy tym, że my jesteśmy Wiktor Szulski i my mieszkamy w Warszawie i mamy ojca, który był ważny, aczkolwiek nienawidzimy tego ojca, to jakby karmimy tego ducha jeszcze bardziej, on się staje silniejszy i dzięki temu umożliwia nam także wybieranie coraz bardziej dumniejszych opcji dialogowych, co bardzo fajne, wiele z tych opcji prowadzi nas w złe miejsca, ponieważ duma no, jest jednak wadą i nie wszystkim się podoba, kiedy chojraczymy. I oczywiście zbierając kolejnych tych salutatorów, zgarniamy inne opcje właśnie dialogowe i też możliwości podczas walki. Ponieważ ta gra, tutaj się różni od Disco Elysium, ma mechanikę walki, aczkolwiek to mi uświadomiło, dlaczego w Disco Elysium nie zrobili walki, ponieważ to chyba nie jest dobry pomysł.
Znaczy, kojarzę z recenzji, że właśnie ludzie mówią, że tej walki jest co najmniej za dużo, jeśli...
Znaczy, wiesz co, ona jest na tyle prosta, to jest jak hacking minigame w wielu gierkach. Ty jej nie potrzebujesz, żeby była minigierka, to mógłby być jeden przycisk. Aczkolwiek ja lubię walki turowe, lubię sobie powybierać umiejętności. Wprowadzili bardzo fajny system ulepszeń.
Poczekaj, ale właśnie porównałaś walki w tej grze do tego, że to mógł być jeden przycisk.
Tak, no ale ja sobie lubię poklikać czasami. No. Dlaczego gram Darkest Dungeon? Bo może mogę sobie poklikać. No.
No tak, ale Darkest Dungeon ma rewelacyjną mechanikę walk, jakby.
A tak, ale po jakimś czasie się robi taka prosta jak w Tomaturgiu, no, że jakby nie myślisz o tym dużo. Okay. Powiem tak, Tomaturcz nie ma skomplikowanej walki także dlatego, że ty jesteś jedną postacią i walczysz czasami przeciwko tam cztery przeciwnicy, to jest max, jeśli chodzi o ustawienie ich na polu bitwy, bo tam czasami walka ma parę tur, gdzie się wymieniają przeciwnicy. Aczkolwiek tutaj nie ma dużo strategii. Możesz używać swoich tych duchów, tych swoich salutatorów do tego, żeby oni ci pomagali, ale oni też mają jedną turę na rundę, więc to powiem tak, nie ominęłam żadnej walki, jaka tutaj mnie spotkała, nie przegrałam też żadnej walki, mimo tego, że czasami nawet nie szczególnie uważałam to, co robię, nie angażowałam się jakoś super bardzo w optymalizację ulepszeń do moich umiejętności, aczkolwiek jest to fajne, jakby ten system naprawdę mi się podoba, że wraz z rozwijaniem każdej statystyki...
Nic, co dotąd powiedziałaś, nie sugeruje mi, że walki były w tej grze potrzebne.
Znaczy, no bo nie były. Sądzę, że nie były. Aczkolwiek fikcja tego, że twoja postać rzeczywiście walczy i znaczy, ta fikcja jest fajna. Jak już przejdziesz walkę, to masz takie poczucie, okej, widzę, dlaczego ludzie czują respekt do tego mojego gościa i dlaczego on się unosi taką dumą, bo rzeczywiście ma całkiem spore umiejętności. Szczególnie, że te duchy naprawdę odwalają jakieś niesamowite rzeczy, podczas gdy ty strzelasz pistoletem, nie? Więc jakby ma się to takie power fantasy, co nie? Aczkolwiek najfajniejsze moim zdaniem sceny, jakie są w tej grze, to są sceny rozmów i jakby też po prostu samej eksploracji, chodzenia po tym świecie, w tym izometrycznym.
Tu mam pytanie, czy rozmowy też mają jakieś aspekty mechaniczne, jakieś testy umiejętności, coś tego typu? Czy rozmowę można przegrać w tej grze, tak to ujmę?
Właśnie czuję, że nie i to chyba byłby mój główny zarzut do tej gry, że wydaje mi się, że póki co przynajmniej jest dość liniowa. I to w pierwszej misji, myślałam, że pierwsza misja tutorialowa, że tak powiem, że to zniknie po jakimś czasie, ale nie czuję tego. Możesz misje robić w różnej kolejności i niektóre poboczne misje są ograniczone czasowo, więc rozgrywka każdej osoby na pewno będzie trochę inna, ale gra polega na tym, że zbierasz te ślady i te po prostu wskazówki do rozwiązania sprawy i jeśli nie zebrałeś którejś wskazówki, to w dialogu z daną osobą będziesz miał napisane, nie znalazłeś tej wskazówki, szukaj dalej. Więc ma się takie, okej, czyli to nie jest tak, że możesz na przykład z ograniczoną ilością informacji oskarżyć kogoś, na przykład, nie wiem, o zabójstwo, a ta inna wskazówka by ci powiedziała, że tak naprawdę on nie zabił. Czyli tak jakby dążysz do jedynego rozwiązania. Aczkolwiek było parę momentów, gdzie na przykład wydaje mi się, że dało się zupełnie inaczej potoczyć akcję. Jak tylko przyjechałam do Warszawy, to stanęłam w obronie jakiegoś krzykacza, który tam miał zostać zgarnięty przez policję i trafiłam do więzienia. I miałam wtedy takie, okej, nie wiedziałam, że to się może stać. Więc rzeczywiście fajnie, że coś takiego wprowadzili. Ale póki co jest całkiem liniowo. Aczkolwiek ogromną przyjemność sprawia mi po prostu jeżdżenie sobie po Warszawie i eksplorowanie różnych miejsc. Szczególnie, że bardzo, po pierwsze, szybka podróż po mieście to jest, że wybierasz albo dorożkę, albo tramwaj. I myślę, że to jest urocze. Jakby
czy
po prostu...
czymś się to różni?
Nie. Fakt, że nie masz czegoś takiego, że po prostu wiesz, quick travel here, nie? Tylko musisz iść na przystanek tramwajowy i poczekaj, znaczy poczekaj na tramwaj. Po prostu kliknąć, że jedziesz tramwajem. Myślę, że to jest słodkie, bo jestem z Warszawy i lubię Warszawę. W każdym razie, a no właśnie są epickie, wiesz, miejsca konkretne i nasz bohater jest uzdolniony artystycznie też, oprócz tego, że jest geniuszem magicznym. To do określonych miejsc, a także takich... Powiedzmy, że to są miejsca interakcji, mimo tego, że one nie są rozwinięte, szczególnie oprócz tego, że klikasz, że to robisz i pojawia się tekst, że to zrobiłeś. Ale nasza postać rysuje szkice do każdej z tych miejsc, więc możesz iść na przykład na Powiśle i zjeść tam pierogi i dostajesz szkic do swojego szkicownika, że zjadłeś pierogi i jakiś ładny podpis pod to, albo wypiłeś wódę, albo absent, albo jadłeś pączki na jakiejś tam konkretnej ulicy, która słynie z pączków w Warszawie. Więc ma to ogromny urok. Jakby widać, że naprawdę włożyli w to sporo serca. Widać, że warszawiacy to robili. W ogóle gwary warszawskie jest mnóstwo w tej grze. Bardzo ciekawie. Jakby za każdym razem, jak słucham tych tłumaczeń...
Przepraszam, to prowadzi mnie do kolejnego pytania. Czy da się w tej grze dojechać na Pragę, kierowniku?
Póki co byłam tylko na Powązkach, na Śródmieściu Południowym, Północnym i Powiślu, ale wydaje mi się, że będzie dało się jeszcze gdzieś pojechać. Nie wiem, na ile Praga jest obsługiwalna w tamtych czasach, trzeba będzie się przekonać. Ale jakby podoba mi się, jest duży urok. Chcę jeszcze o tych wadach wspomnieć, mimo tego, że nie sądzę, że to jest decydująca kwestia co do tego, czy bym kupiła tą grę, czy nie. Nie kupiłam jej w ogóle, bo dostałam ją od znajomej, która grała w tą grę i powiedziała, że jest bardzo fajna, by mi się spodobała, więc dziękuję bardzo Magdo. Dzięki temu mogę zagrać tą gierkę. Co do szkiców jeszcze. Wszystkie postaci, które spotykamy i wszystkie duchy, jakie spotykamy, i też organizacje, jakieś frakcje w mieście dostają też własną ilustrację do szkicownika. I to jest też bardzo fajne, bo te rzeczy, które są wpisane właśnie w ten dziennik, ten taki kodeks, ja rzadko kiedy to czytam w grach. W sensie, jak zgarniam jakąś kartkę, to przeczytam, co tam jest napisane, ale tutaj gra ci nie mówi, że ej, pójdź tutaj do tej zakładki i przeczytaj sobie trochę więcej na temat tej postaci, bo jakby nie wymaga tego od ciebie. Ale fakt, że to jest pisane z pierwszej osoby, że ty jako główny bohater masz te przemyślenia na temat kogoś, to moim zdaniem to dużo, dużo zmienia i jakby pogłębia historię. No i to też fajne, bo ma się takie poczucie, że się wchodzi w interakcję z tym światem, że ta twoja postać rzeczywiście reaguje na to, co się dzieje i na ludzi, których spotyka. Ale to, co chciałam powiedzieć, co jest wadą, ale i tak możecie zagrać w tą grę i będzie fajnie, to jest voice acting i animacje. Może jestem rozpieszczona po Baldurze, gdzie voice acting jest świetny i animacje były robione motion capture, po prostu dedykowane pod określone dialogi, ale tutaj widać, że te animacje są proceduralne, są ustawione z góry, więc jeśli ktoś rozmawia, to jest set ruchów, które robi podczas rozmowy i one się pojawiają na przykład bardzo często, więc była scena na przykład, jak byłam w więzieniu i rozmawiałam z jakąś tam babką, siedzieliśmy tyłem do siebie na dwóch ławkach i mój gościu wykonywał ruchy w tej rozmowie tak, jakby rozmawiał z osobą tuż przed nim, ale siedział tyłem zupełnie do niej i to mi zaznaczyło, że okej, zacznę zwracać uwagę na to teraz, bo mi się raz nie spodobało i zaczęłam to widzieć coraz częściej. I voice acting czasami wydaje mi się, że jest trochę oddzielony od sceny, w której się dzieje. Że może osoba, która to nagrywała, nie była do końca świadoma, w jakim momencie w grze i w jakim środowisku się to dzieje, to co jest odgrywane. Więc momentami bardzo są ogromne przeskoki między, że tak powiem, ilością emocji w głosie, między jednym aktorem a drugim aktorem w dialogu. I to mnie troszeczkę wybija z imersji. Plus ogromna ilość nazw własnych, zarówno właśnie takich polskich, jak i tego, że są próby tłumaczenia tego na inne języki i też wybijają trochę z imersji i fakt, że jeszcze pojawiają się naleciałości z innych języków. Naprawdę, myślę, że to cię by mogło bardzo zainteresować, Krzysiek, jeśli chodzi o językowe sprawy.
Ja nie jestem lingwistą, natomiast taumaturg jest na moim radarze, wiesz, jeszcze mówię od pierwszych zwiastunów. Po prostu dopóki nie skończę czegoś z mojej świętej trójcy, nie chcę się ładować w żadną nową grę, której przejście zajmie więcej niż 3 do 4 godzin. Mm-hmm. No, ale nie, jest na moim radarze. Tylko chyba poczekałbym hipotetycznie, bo nie deklaruję, że od razu kupuję tę grę, ale ma być polski dubbing, zdaje się, i chyba na to poczekam.
To jak ma być polski dubbing, to wszystko zmienia.
Czekaj, nie ma być? Wydawało mi się, że wiem to od ciebie.
Nie, ja tego nie wiedziałam, chyba że wiedziałam, potem zapomniałam, jak w Disco Elysium znowu. Słuchaj, no możemy to szybko wygooglować w tym momencie.
Ja właśnie googlam. Gram.pl 8 dni temu, The Taumaturge wkrótce otrzyma polski dubbing.
No i świetnie. No to okej, to może bardzo dużo zmienić. Jestem ciekawa, czy ci sami aktorzy będą, w sensie szczególnie Wiktor, bo wydaje mi się, że Wiktor, że to jest polski voice actor, ale też możesz to sprawdzić, bo to jak mówi Wiktor Szuski z takim polskim akcentem, chyba że się nauczył specjalnie pod to. W ogóle ta postać jest taka fajna. Jakby strasznie...
Nie ma daty, przepraszam. Jeśli kogoś bardzo zaciekawiłem tą informacją, to The Taumaturge, profil na co to jest, Twitter prawdopodobnie, podali tylko, że będzie wkrótce, ale nie mówią z kiedy.
No to wkrótce to może być jeszcze
parę miesięcy prawdopodobnie.
No. Bardzo czekam na to w takim razie. To może bardzo zmienić odbiór gry. Chyba tylko dla Polaków możliwe. Możliwe, że też tylko dla warszawiaków.
Wiesz, to jest bardzo warszawska gra. Jest kategoria człowieka, który zawsze ustawia sobie, wiesz, że tak powiem, natywny język. Nigdy nie ogląda anime z dubbingiem innym niż oryginalny i tak dalej. Absolutnie wyobrażam sobie Amerykanów, którzy rzucą się na grę tylko po to, żeby posłuchać polskiego języka. Polskiego. Jest ich pewnie trzech, ale są tam.
I znam jednego z nich. Mam takiego jednego polandofila. Nie mam pojęcia, czy tak się na to mówi. Ja, ale tak, polecam tą grę generalnie. Jeśli macie chętkę na coś polskiego, po pierwsze, a po drugie imersyjnego, dobrze napisanego, bo wszystkie ślady, które zgarniamy w tej grze, one się pojawiają jako po prostu, jako wiecie, tekst na ekranie, i streamowałam moim znajomym tę grę parę razy, więc musiałam czytać wszystko, co się tam pojawia, i ślicznie jest to napisane. Więc widać, że naprawdę duże zaangażowanie od deweloperów, samych artystów też, bo te szkice, które tam są bardzo ładne. Modele 3D też są spoko. Nie wiem, czy ta gra dobrze zrobiła, idąc w taki full realizm, bo robienie realistycznych gier jest trudne. A to nigdy nie wychodzi na tak dobre, jak sądzą. W sensie, to wszyscy to wiedzą, tak? Stylizowane gry się nie starzeją, bo są stylizowane. A realistyczne gry, no jak mam porównanie do Baldura, to Taumaturge wychodzi przy nim tak, że może być, ale bez przesady. Wiedźmin Trójka wiele lat temu wyglądał lepiej. Ale czy to jakoś sprawia, żebym nie zagrała w tą grę, gdyby była trochę gorzej graficznie zrobiona? Nie. Słuchaj, gra w Pathologic, który jest tragiczny graficznie. Więc...
W tym roku skończyłem powtórkę Knights of the Old Republic, więc po prostu ja nie mam prawa się wypowiadać w tej kwestii.
Nie mam żadnych standardów. Dobra, to wszystko, co chciałam powiedzieć na temat tej gierki. Sprawdźcie ją, napiszcie w komentarzach, czy już ją widzieliście, a jeśli nie, to czy jest od teraz na waszym radarze.
To ja tylko po wszystkim, co teraz powiedziałaś, po tym, co cię przyciąga do tej gry i tak dalej, powtórzę drugi odcinek z żełdu, że powinnaś się zapoznać z The Last Express. Ale dobrze, rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, więc nie będę rozwijał tej kwestii.
Ale sprawdzałam na sklepie na telefonie, zaprzymam jak boomer. 25 zł kosztuje na wersję mobilną, więc możliwe, że sobie okay. Sprawię przy okazji.
Druga gra, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, szukałem i googlałem, czy przypadkiem już o niej nie mówiłem w krzesłach, ale niestety przestaliśmy opisywać podcasty, wyliczając dosłownie każdą grę, o której wspominamy w odcinku, więc nie wiem. Nazywa się Slice and Dice. Bardzo prosta nazwa, która nie do końca zapada w pamięć. Jest to indie dostępne na podstawowe platformy, czyli Windows, Maci i komórki.
Czy jest to sequel do Fruit Ninja?
Nie, ale jest to bardzo czysto mechaniczna gra, która, nie wiem, jeśli jest jakaś fabuła, jest tylko w głowie autora. Jest to tytuł indie, jej autorem jest niejaki Tan przez 2N. Gra jest indie do tego stopnia, że jednym z miejsc, gdzie można ją kupić, jest Itch. Jest po prostu strona autora na Itchu i ta gra wciąż tam wisi. Jest to roguelike. Podstawy tej gry to jest takie tradycyjne fantasy RPG. Masz drużynę, 5 postaci, każda ma własną klasę, idzie ci się tłuc. Przy czym dosłownie jedno przejście tej gry, czy jedno podejście do tej gry, to jest po prostu ciąg 20 walk. Jeśli wygrasz wszystkie 20 walk, brawo, przeszłaś Slice and Dice. Jeśli zginiesz gdzieś po drodze, zaczynasz kompletnie od nowa. Pomiędzy walkami na zmianę albo dostajesz ekwipunek, jeden przedmiot, każda postać może mieć maksymalnie 2, albo dostajesz nowy poziom, co oznacza, że jedna z twoich 5 postaci może zmienić klasę i masz do wyboru, masz do wyboru 2 ze swoich 5 postaci i każdej z nich możesz dać nową klasę, przy czym to się losuje i nie masz między tym wyboru. I tych klas jest mnóstwo. A jeszcze teraz czemu o tym mówię w tym momencie? Ja mam tę grę na komórce już od 2 lat co najmniej, natomiast niedawno wyszła na Steamie i z tej okazji miała ogromny update. Więc tam się pojawiło mnóstwo nowych przedmiotów, mnóstwo nowych klas. Wydaje mi się, że nowi przeciwnicy. A czemu te klasy są ważne? I tutaj dochodzimy do clue tego, czym ta gra jest. Z tych 5 postaci, które masz w drużynie, każda jest kostką. Każda klasa to jest kostka sześciościenna, gdzie różne ścianki tej kostki to są różne ataki i umiejętności. Od podstawowych zadaj x obrażeń, daj sobie albo komuś x tarcz, przez leczenie, obrażenia z trucizną, które będą się powtarzały co każdą rundę, odbijanie otrzymanych obrażeń, wskrzeszanie poległych z drużyny. I to są wszystko podstawowe umiejętności, które potem przedmioty mogą modyfikować na najróżniejsze sposoby. Głównie przedmioty pozwalają ci modyfikować kostkę, bo tak po prostu jeśli awansujesz i zmieniasz klasę swojej postaci, dajmy na to z łotrzyka na rangera, to po prostu wymieniasz jej kostkę i nagle ona ma do dyspozycji zupełnie inny zestaw umiejętności. No a przedmioty pozwalają robić rzeczy w rodzaju skopiuj lewą ściankę na prawą ściankę albo zastąp wszystkie puste ścianki tam podstawowym atakiem, tego typu rzeczy. I to mi coś aktywuje w mózgu, po prostu to kombinowanie z tymi mechanicznymi rzeczami. Tam jest jeszcze element, to się w planszówkach nazywa push your luck, czyli sprawdź na ile starczy ci szczęścia, to znaczy, że każda runda walki, to jest rzucasz swoimi kostkami i możesz kliknąć kostki, które chcesz zatrzymać, a resztę możesz przerzucić. A potem po przerzucie możesz odkliknąć na przykład kostki, bo nagle stwierdzasz, że nie, czekaj, te nowe wyniki tu pasują lepiej, to sobie zachowam, tamto jednak przerzucę. Podstawowo masz 2 przerzuty. Niektóre klasy, niektóre przedmioty pozwalają ci dostać dodatkowe przerzuty, więc tutaj się zaczynają już kombinacje. I to wszystko jest takie, jak najłatwiej opisać tę grę. To jest gra z rodzaju, tak jak w Into the Bridge czy Slay the Spire, wiesz doskonale, co zrobią twoi przeciwnicy w tej rundzie, bo po prostu oni też rzucają kostkami i masz podgląd na pełną ich kostkę, czyli w każdej chwili masz sprawdzić wszystkie ich umiejętności, wiesz, jakiej użyją na tobie w tej rundzie, jeśli to jest atak, wiesz dokładnie, kogo zaatakuje albo które postaci, bo wielu przeciwników ma ataki działające na więcej niż jedną postać na raz. I standardowa tura tej gry wygląda tak. Przeciwnicy rzucają kostkami, widzisz linię ataku i na czerwono zaczynają ci świecić postaci, które ci zginą w tej turze. I teraz ty rzucasz kostkami i przerzucasz, i jeszcze raz przerzucasz i zaczynasz używać tych swoich kostek, żeby temu damy tarczę. Okej, 3 postaci atakują, one wszystkie zaatakują tego zombie. Okej, wyeliminowany, dobra, ta postać już nie ginie, czekaj, tej trzeba jeszcze, nie, zaraz, moment. To jest gra, gdzie ona mogłaby być bardzo irytująca na zasadzie, że wykonujesz ruch i sekundę później masz takie, o nie, kurczę, nie, przecież to zupełnie nie tak. Ale nie, możesz, jest przycisk undo i możesz cofnąć praktycznie, cofasz po jednym ruchu, ale klikając po jednym ruchu możesz się cofnąć aż do początku rundy minus przerzuty. Jeśli wykorzystałaś już przerzut, to tego nie cofniesz.
No to bardzo wybaczające, no bo, w takim
bo razie. To, tak, to jest bardzo wybaczające. I to jest właśnie na zasadzie, że dobra, już jestem po przerzutach, już niczego nie przerzucę, ale teraz kombinujemy, jak przypisać te kostki, żeby było dobrze. Do rzeczy, które wypadają z kostek, dochodzą jeszcze czary. Kiedy masz czary, to one są po prostu zawsze dostępne jako lista na dole ekranu, tylko do nich potrzebujesz zebrać manę, żeby je rzucić, a mana wypada ze ścianek na kostkach u czarujących klas. I bardzo fajnie się to po prostu zazębia. Teraz, wspomniałem, że gra jest na wszystkich podstawowych platformach. Ja ją mam na telefonie i szczerze mówiąc, to jest forma, którą bym polecał. Znaczy, to jest bardzo wciągająca gra. Nie wiem, czy chciałoby mi się w nią siedzieć przy komputerze. No ale jest na Steamie, co znaczy, że można ją kupić i w ciągu 2 godzin podjąć decyzję, czy chce się w to pakować dalej, czy nie. Ewentualnie, jeśli ktoś lubi tak poznawać gry, to Tom Francis ma gameplay z niej 2-godzinny na swoim kanale na YouTubie. Tom Francis, Slice and Dice, możecie wyszukać. Tom bardzo fajnie mówi o tym, w co gra, więc możecie sobie obejrzeć.
Właśnie oglądam trailer na Steamie.
Może powinienem był dodać, że to jest też jakby pixelartowa grafika, tak. dość podstawowa, w sensie twoja drużyna jest reprezentowana tylko przez buźki postaci, przeciwnicy zresztą tak samo. Natomiast turlające się kostki wszystkie są zanimowane, więc o to zadbali.
Rzeczywiście bardzo taka forma mobilna, bo jakby rzeczywiście na kompie, jednak granie w grę na komputerze albo choćby na jakimś Steam Decku czy coś, to dobrze, fajnie mieć tam jako coś, na coś można popatrzeć z bliska, nie? Jakby telefon nie wymaga aż takiej, aż tak zaawansowanej grafiki.
Tak, a poza tym jeszcze czemu to się bardzo dobrze sprawdza na telefonie, ma świetny, nie wiem czy nazwać to autosaving, po prostu możesz wyłączyć grę w każdej chwili i kiedy uruchamiasz ją ponownie, kontynuujesz, jesteś dokładnie w tym punkcie tury, masz wykonane wszystkie ruchy, które wykonałaś, jakby niczego nie tracisz. Więc ja nie wiem do czego się przyznaję tutaj, do jakich, że tak powiem, przypadłości, ale jak jestem w garażu mojego bloku i idę do windy, to nie mam internetu. A ta gra nie potrzebuje internetu i na wjazd windą na moje 4. piętro ja sobie wyciągam tę grę, żeby wykonać dosłownie 2 ruchy w turze, bo na więcej nie ma czasu.
Ja mam tak samo. Ja kocham coś takiego. Wypełniać każdą sekundę życia jakąś małą gierką.
Tak, ani chwili sobie nie daj, żeby pomyśleć o przemijaniu, czy zapatrzyć się na żółty, zielony listek na drzewie, zależnie od pory roku. Nie, nigdy. Ekran przed oczami. Tylko tak można żyć.
Tylko tak. No ale dobre są te gierki.
Co tam pierwsze kroki dziecka? Trzeba klikać na komórce.
Można mu zdjęcie zrobić tą komórką. Albo zrobić gierkę o swoim dziecku. Wtedy to już najlepiej.
Przepraszam bardzo, ale ty powiedziałeś zrobić gierkę o swoim dziecku i pierwsze, o czym pomyślałem, pierwszy tytuł, który mi przyszedł do głowy, żaden inny, nic, pustka w głowie i tylko tytuł That Dragon Cancer. Czemu to jest pierwsza gra o dziecku, o której myślę?
Dobra, ja tego nie znam. Co to jest?
A to wygooglaj sobie, to wszystko będzie jasne za moment. Niekoniecznie na wizji.
No dobra.
Może być też tajemnica albo zadanie domowe dla naszych słuchaczy i widzów.
Tak, to jest sidequest, to jest minigame od nas. Nasza własna gierka.
To co, czy to będą takie mini krzesła poniżej godziny? To niepodobne tak. Do nas, ale jest późno.
Jest jeszcze jedna gierka, o której ja mogłabym opowiedzieć. Wprawdzie nie super długo, ale to jest temat, który się pojawił na naszym Discordzie, a także parę znajomych mi to poleciło. Głównie ze względów estetycznych, bo to jest gierka, możliwe, że widziałeś do tego zwiastuny, ponieważ było ich mnóstwo na YouTubie przez ostatnie parę miesięcy, cały czas widziałam do tego jakiś trailer albo animatic i jest to AFK Journey, który jest spin-offem do AFK Arena, do którego też widziałam bardzo dużo zwiastunów, aczkolwiek to Journey mnie wciągnęło tym, że rzeczywiście można sobie tam chodzić po mapie i jest jakby większa interaktywność, bo z tego co rozumiałam, AFK Arena to jest po prostu gacha game, w sensie, że zbierasz postaci i one się tam automatycznie biją, czy coś w tym stylu. W Journey jest element tego, że rzeczywiście masz własną postać, chodzisz po mapie i jest jakaś fabuła.
Znaczy, słuchaj, słyszałem o tej grze, bo YouTube mi wpycha jej reklamy po prostu przed każdy film. Ale ponieważ YouTube to robi, więc ja tak trochę założyłem, że to musi być gra z rodzaju tych, które reklamują się filmikami, gdzie rycerz z numerkiem klika rycerzy z większym numerkiem, aż będzie mógł pójść do cycatej pani.
Tak, tak. Tutaj nie ma cycatej pani. Ta gierka naprawdę istnieje i jest całkiem spoko. Ja nie jestem... Ja nie gram w wiele gier takich, które w ogóle mają jakiekolwiek mikrotransakcje. Nie lubię tego. Jak gram już w jakąś grę, to po pierwsze nie wydaję na nią kasy.
Przepraszam, bo fascynuje mnie AFK w tytule. W sensie, czy to jest jakiś automatyczny clicker?
Właśnie, bo właśnie.
Autobattler? Co to jest?
I dlatego miałam powiedzieć, że ja nie lubię generalnie gierek z mikrotransakcjami. Ta gra je umożliwia, ale główną mechaniką jest to, że zarabiasz kasę, kiedy cię nie ma w tej grze. Więc może, wiesz, wieczorem zostawiasz sobie gierkę. Znaczy nie, nawet może, to aplikacja może być zamknięta, tak? Ale wieczorem coś tam robiłeś, zostawiasz ją, wracasz rano, a twoi bohaterowie uzbierali ci tam mnóstwo jakichś tam skarbów i teraz możesz wydać te skarby na ulepszanie tych bohaterów, żeby potem ich wrzucić na arenę, żeby się nawalali i jakby popychali do przodu tam progres tej areny, aż do momentu, w którym znowu są za słabi, żeby pokonać, więc zostawiasz ich na wieczór, żeby oni sobie tam w nocy pozbierali itemki i kolejnego dnia rano przychodzi, żeby ich ulepszyć i tak fuko. Oczywiście gra ma ten element właśnie chodzenia po świecie i że masz własną postać i jest tam jakaś fabuła i jest śliczna, jakby to jest główna zaleta tej gry, jest pięknie narysowana i zanimowana, bo tam są zarówno 3D modele, jak i 2D arty, więc to jest to, co mnie najbardziej przyciąga i to, co najbardziej przyciągnęło moich znajomych, bo jakby my lubimy grać w ładne gierki, nawet jeśli nie są one szczególnie jakby interesujące, ale jest coś bardzo uspokajającego, tak wiesz, wstaję rano, myślę sobie, znaczy wiesz, robię sobie kawę i w trakcie myślę takie, o sprawdzę, co tam u moich bohaterów, nie tam ulepszam, daję im jakiś ekwipunek, klikam auto battle, żeby oni się tam nawalali na tej arenie. Oczywiście są jakby... Jest tutaj dużo elementów, których nie da się zautomatyzować. W sensie jak oni się biją, to biją się już sami z siebie. Nie masz dostępu do ich umiejętności i kiedy używasz tych umiejętności. To szkoda, bo ja lubię właśnie takie rzeczy. Ale to już wtedy byłoby zbyt jak Darkest Dungeon. W każdym razie, jak ich tam rzucasz na arenę, możesz dobrać sobie drużynę, bo oczywiście jest element losowania bohaterów. I jakby rozumiem, że na tym ludzie głównie jakby wydają kasę, rzeczywistą kasę, żeby rzeczywiście dobrać się do jakiegoś bohatera, który tam będzie pasować im do drużyny, bo jest wiele bohaterów o różnych klasach, ale oni mają jeszcze przynależność do jakiejś frakcji i jeśli masz ich w tam odpowiedniej konfiguracji, to dostajesz bonus do właśnie obrażeń, jeśli tam mają synergię z sobą i tym podobne. Jest to bardzo satysfakcjonujące. Arty są śliczne. Ja kocham każdą grę, gdzie możesz mieć własną postać i ta postać jest takim, akurat tutaj jest takim potężnym magiem, który właśnie tam współpracuje. Możesz ich wysyłać na misję do jakiegoś tam labiryntu, gdzie jest element takiego roguelike'a, nazwijmy to, że co poziom możesz wybierać jakieś ulepszenia, czy ulepszenia, gdzie dalej te postaci pójdą, co definiuje to, jakie nagrody dostajesz w trakcie i jakie bonusy oni będą mieli w trakcie tej podróży. Ja lubię takie rzeczy, więc gram sobie w tą gierkę. Jeszcze nie wiem, na ile długo z nią zostanę. Na pewno póki nie znudzą mi się te ładne arty do postaci, a potem zobaczymy. Ale póki no,
możesz dać nam zdać raport za miesiąc w takim wypadku.
Dobrze, będzie po co wracać.
No dobra, a w tym odcinku to już będzie wszystko. Serdecznie zapraszamy Was, możecie nam zostawiać komentarze pod tym filmem na YouTubie, jeśli słuchacie podcastów na YouTubie, możecie recenzować nasz podcast w aplikacjach podcastowych, dawajcie gwiazdki. Ale przede wszystkim zapraszamy Was na nasz Discord pod adresem podsłuchane.pl/discord, gdzie jest nasza społeczność, gdzie są kanały o grach i ogólnie jest fajnie i miło. Słuchaj, bo kiedy nagrywaliśmy ostatnie krzesła, to zrąbaliśmy i nie podziękowaliśmy ludziom.
Tak, to prawda.
Tylko czy mamy listę ludzi, którym dziękujemy?
Tak, ja ją znajdę. Nawet nauczyłam się już fragmentu. Na pewno na tej liście, bo dziękujemy naszym patronom, którzy są na tym najwyższym progu.
I zaraz... Aczej, to możemy powiedzieć też o Patronite. To jest też dobry moment na to.
A ja poszukam, jak się nazywają te osoby.
Ja pamiętam tylko adres patronite.pl/sesje, który nie ma sensu odnośnie krzeseł, ale nie chcę podawać tego drugiego na wypadek, gdybym go przekręcił. W każdym razie jest to patronite dla całego podsłuchany.pl, w tym również krzeseł. I słuchajcie, no jeśli lubicie nasz podcast, który autentycznie myślę jest najlepszym polskim podcastem o grach komputerowych i stolarstwie, to rzućcie nam parę ten orenów, byle nie oberżnieł tych za bardzo.
Mam tych naszych patronów.
No to dawaj, bo ponieważ jesteśmy im najbardziej wdzięczni, więc tak. Głupio byłoby to zrobić drugi miesiąc z rzędu.
Jest to Karol Śledź, Todd Schleifer, Aleksander Puzyński oraz Pindrze Pindrze. Dziękujemy wam bardzo za wsparcie nas i dołączcie do nas na Discorda i w ogóle polecajcie nam gierki. Jak widać, jesteście w stanie mnie przekonać, żebym zagrała w coś, więc może zagram jeszcze więcej i zrecenzuję w kolejnym odcinku. I tak w końcu jest. Muszę wprowadzić jakieś elementy stolarstwa tutaj. Mam ogromne ambicje, bo słuchajcie, ja trochę rzeźbię w drewnie. Mam ogromne ambicje na to, żeby wprowadzać tutaj jakieś elementy, nie wiem, rozmawiania o moim ulubionym, nie wiem, rodzaju drewna, albo piły, albo cokolwiek. Coś trzeba wymyślić.
Nawet się nie zorientujecie, kiedy ten podcast po prostu to będą 2 godziny rozmawiania o gramaturze i teksturze.
Dokładnie tak. Papier ścierny. Mua. A na dzisiaj to chyba tyle.
I nie całujcie papieru ściernego.
Nie, yeah, tylko ten mięciutki. Ten drobniutki. Gramatura 3000 czy coś tam.